Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Barbara Miczko, witam wspólnie z Ryszardem Wojtowiczem, który audycję realizuje. Dziś dwa tematy. Spisek smoleński, spektakl Lecha Raczaka. Po premierze rozmawiałam z reżyserem.
Nie powstał inny spektakl na temat Smoleńska. Nikt nie zapisał dramatu, przynajmniej interesującego dramatu na temat Smoleńska. Nikt nie napisał powieści na ten temat, która byłaby interesująca.
Powstaje powieść i powstaje film, jak wiadomo.
Powstaje film. Oczywiście, że powstaje film, ale kiedy powstanie, nie wiadomo.
Nie ma pieniędzy. Ty dostałeś.
Słuchaj, ty wiesz, ile ja dostałem na ten spektakl?
Ile dostał na ten spektakl pieniędzy Lech Raczak, dowiemy się za kilka minut. Ja natomiast podzielę się swoimi wrażeniami z premierowego wieczoru. Drugi temat spotkań z kulturą to książka Witolda Gadowskiego Smak wojny. Bohatera Andrzeja Brennera spotykamy w Krakowie.
Listopadowy Kraków niósł w sobie znajomy zapach zbutwiałych liści, wilgotnego kurzu i nieuchwytną nutę piżma. Brenner lubił ten zapach. Znajomy, dokuczliwy, często powracający wieczorem, gdy setki kilometrów od tego miejsca starał się ukoić nerwy i zasnąć. Zapach bezpiecznego spokoju. Pomyślał, że gdyby kiedyś ktoś chciał sporządzić perfumy o krakowskim zapachu, to musiałoby być w nich piżmo, chłodna woń zapomnianych z pozoru bram, nuta kadzidła, którą przesiąkły dziesiątki ołtarzy i zakrystii, odór ekskrementów zawiewanych z głębi plant i ledwie wyczuwalny akcent grzesznej ciekawości, spojrzenia rzucanego zza firanek. To wszystko składało się w jego świadomości na woń miasta.
Fragment powieści Smak wojny przeczytał Andrzej Ciborski.
Po wielkiemu cichu idą sobie ku miastu na zwiadu i idą i patrzą. Cisza na chodnikach, cicho, cisza nie ma Mickiewicza i nie ma Miłosza.
Tu cicho, cisza, tam cicho, szaro, brudno i zima, nie ma Słowackiego i nie ma tu Dima.
Na ulicach cicho, cisza na chodnikach, cicho, cisza nie ma Mickiewicza i nie ma Miłosza. Tu cicho, cisza, tam cicho, szaro, brudno i zima, nie ma Słowackiego, nie ma Dima.
Po cichu, po wielkiemu cichu idu sobie i idu, i idu i patrzu i widzu.
Usta w oczach cichosza, w rękach, w głowach cichosza, nie ma samozwańców i nie ma rokoszan.
Tu cichosza, tam cicho, szaro, brudno i śnieży, nie ma kosmonautów i nie ma papieży.
Na ulicach cicho, na chodnikach cichosza, nie ma Mickiewicza i nie ma Miłosza. Tu cichosza, tam cicho, szaro, brudno i śnieży, nie ma kosmonautów i nie ma papieży. Tu!
cichosza tam, cicho i w ogóle nic nie ma. Wiosna to lato, jesień albo zima.
Do Krakowa przeniesiemy się ponownie w drugiej części spotkań z kulturą. Teraz trudny temat. Smoleńsk. Już wiadomo, że Państwowy Instytut Sztuki Filmowej odrzucił wniosek Antoniego Krauzego o dofinansowanie filmu Smoleńsk. Odrzucił stosunkiem głosów 5-1. Za był Sylwester Chęciński, reżyser filmowej trylogii Sami Swoi, Wielki Szu czy Rozmowy Kontrolowane. Lech Raczak miał więcej od Krauzego szczęścia. Jego teatralny scenariusz Spisek Smoleński zyskał poparcie finansowe władz Poznania. Premiera Spisku Smoleńskiego odbyła się w środę 26 lutego w klubie Pod Minogą.
Bluźniercy Boga w sercu nie mają. Europejczycy jedni liberały, unici gestap. Dziady łachudry ruskie, komoruskie tuski.
Tu jest Polska!
Ta Gronkowiec was tu przysłała, co?
Wolna Polska!
Nielegalny naród, zakazana Polska, co?
Za Smoleńsk!
Strzel mu w łeb!
Za Katyn!
No strzel mu kulą w łeb!
Spisek Smoleński Raczaka to teatr polityczny, wpisujący się w oficjalną narrację o katastrofie smoleńskiej. Reżyser przerysowuje i ośmiesza wszystkie najbardziej skrajne teorie dotyczące przyczyn i przebiegu katastrofy. W rezultacie otrzymujemy coś w rodzaju makabrycznej groteski. Spektakl rozgrywa się w przestrzeni lokalu Pod Minogą. Publiczność siedzi po dwóch stronach podłużnej sali, a akcja budowana przez czwórkę sprawnych aktorów rozgrywa się po środku. Proste stoły wyznaczają oś samolotu. Takie zorganizowanie przestrzeni angażuje widza, podobnie jak muzyka Pawła Palucha, która buduje nastrój i tło kolejnych sytuacji. Epizody kojarzące się bezpośrednio z katastrofą przeplatane są scenami ilustrującymi emocje po katastrofie i na nich. I tytułowych teoriach spiskowych zbudowany jest spektakl Lecha Raczaka. Reżyser w rozmowie po przedstawieniu wyjaśniał mi.
Nie powstał inny spektakl na temat Smoleńska. Nikt nie zapisał dramatu, przynajmniej interesującego dramatu na temat Smoleńska. Nikt nie napisał powieści na ten temat, która byłaby interesująca.
Powstaje powieść i powstaje film, jak wiadomo.
Powstaje film. Oczywiście, że powstaje film, ale kiedy powstanie, nie wiadomo.
Nie ma pieniędzy. Ty dostałeś.
Słuchaj, ty wiesz, ile ja dostałem na ten spektakl?
No ile? Mówią, że dużo.
Na ten spektakl dostałem około 30 tysięcy. Ja to robię za własne, to znaczy ja mam na zapłacenie aktorów, ale nie mam na honorarium dla siebie. Więc spokojnie, to nie jest...
Czyli to była potrzeba wewnętrzna, żeby powiedzieć coś od siebie o Smoleńsku.
Tak, nie o Smoleńsku, o teoriach spiskowych związanych ze Smoleńskiem. Bo ja nie rekonstruuję wydarzeń Smoleńska, ja się nie powołuję nigdzie na Komisję Millera na przykład, prawda? Ja poruszam się tylko w zakresie wyznaczonym przez mitologię spiskową związaną ze Smoleńskiem.
Niektóre ta mitologia sceny... jest po części uzasadniona. Oczywiście. Straszliwą tragedią, którą trudno zrozumieć rodzinom, bliskim i obserwatorom zwykłym.
Ale ja nie chciałbym wchodzić w problemy rodziny. Mnie interesuje, że sfora polityków pracuje wokół tej tragedii. To jest coś, co mnie drażni.
No, jeden z polityków miał tam brata, więc to też jest rodzina.
No tak, oczywiście. Ja wiem, że to jest ogromne ryzyko. Ja wiem, że ja się narażam na wszystkie strony, że mnie teraz można oskarżać o wszystko, że prawdopodobnie hieny, których wokół Smoleńska nie brakuje, zawołają, że ja jestem hiena największa. Ja sobie zdaję z tego sprawę, ale ja mam poczucie, że ktoś musi pierwszy spróbować na gruncie, które nie jest publicystyką, tylko rodzajem sztuki, dotknąć tego tematu, bo ten temat jest zbyt ważny, żeby on się wymknął sztuce.
Raczak mówi o konieczności zajęcia się tematem smoleńskim przez ludzi sztuki. Jednak sztuka lubi metaforę, a tu jej nie ma. To jest publicystyka i to jednostronnie zaangażowana. Wielka szkoda, bo zgadzam się z Lechem Raczakiem, że Smoleńsk wpisał się w naszą historię i pewnie kiedyś na kanwie tej tragedii powstanie jakieś literackie arcydzieło. To jednak wymagałoby spojrzenia z dystansu i odrzucenia własnych politycznych emocji. Po przedstawieniu granym przy wypełnionej po brzegi sali zagadnęłam Andrzeja Maszewskiego.
No jak?
Co jak spektakl?
Lubisz taki teatr?
Wiesz co, lubię, to taka nostalgia też.
No bo Raczak, bo ósmy dzień.
No, dużo było takiego ducha starego teatru ósmego dnia, zgadza się.
Temat?
Wiesz co, to było tak naprawdę wstrząsające. I temat tak trudny i obłożony tyloma tabu i tak niebezpieczny, żeby go dotykać. I trzeba być naprawdę bardzo odważnym, bardzo świadomym i umieć dostosować język teatru, żeby taki temat podjąć. Dla mnie to jest takie dziady.
I z tym się zgadzam, że jest to temat na nowe dziady. Byłam w Smoleńsku jeszcze przed katastrofą. Robiłam reportaż o Katyniu. Rozmawiałam z tamtejszymi ludźmi. Mord katyński był mimo upływu lat tematem tabu. Dlaczego? Bo jak mi wyjaśniła polska nauczycielka w Smoleńsku, żyje do dziś wielu potomków tych, którzy w oddalonym o kilka kilometrów Katyniu mordowali tysiące Polaków. Warto pamiętać, że i w Polsce przez kilkadziesiąt lat zacierano prawdę o tej zbrodni, karano tych, którzy nie przyjmowali propagandowej sowieckiej historii Polski. I nie jest to odległa pamięć i nie są to odległe wydarzenia. Rodzą one nieufność do oficjalnego przekazu, szczególnie jeżeli dotyczy on Rosji. Zrodziły też podejrzliwość co do śledztwa prowadzonego przez Rosjan. Lech Raczak podejrzliwości takiej nie podziela, ale jednocześnie zostawia prawo innym twórcom do działania.
Ja nie chciałbym, żeby ten temat, który przejdzie do historii Polski, został porzucony, opuszczony, zlekceważony, zapomniany przez sztukę. I ja to czułem też jako rodzaj swojego obowiązku. Mógł to zrobić ktoś o poglądach diametralnie różnych ode mnie. Mogę to zrobić ja. Może to jeszcze zrobić kto inny. Chciałbym, żeby jeszcze inni się nad tym problemem zastanowili w teatrze, w filmie, w literaturze, gdziekolwiek. W literaturze istnieją.
Ja też bym
chciała.
Ale ty
wiesz, że wielki poeta Marek Grymkiewicz, Jarosław Marek Grymkiewicz, kiedy pisze na ten temat, staje się grafomanem. Nic na to nie poradzimy. Tak to jest, tak to działa po emocjach.
Przeważają emocje właśnie.
No właśnie.
Natomiast uważam, że błędem jest niedofinansowanie filmu Krausego, bo to dobry reżyser.
Ja też tak uważam, tylko że ja ci mówię, ja potrzebuję na ten spektakl 30 tysięcy, on potrzebuje 3 milionów i to jest między nami drobna różnica.
No nie wiem, czy 3 milionów, nie wiem, jakie są koszty z to tego filmu, ale... Ale no, ja bym mu dała.
Ja też bym mu dał. Też bym mu dał, bo jestem za tym, żeby w sztuce tematy, które drażnią społeczeństwo, się pojawiały, widziane z różnych stron.
Tak uważa Lech Raczak, twórca Spisku Smoleńskiego.
Ci tam stojący przy pianiście, on, ona, wszyscy, sopran, tenor, bas, ulubione ich piosenki, świece wbrew cieniom jasne, wbrew dniom żywe dźwięki. Czy ktoś im rzekł, że lat bieg? Ci tam przycinający krzewy, starsi i młodsi, brzegi ścieżek, oczyszczający z mchu starannie warstewka świeżej farby na ławkach i altanie. Czy ktoś z nich zgadł, że bieg lat? bieg lat. Ci na polanie w dzień gorący, chłopcy, dziewczęta, obróz w cieniu, śniadanie wydobyte z koszy i w rozbawieniu, śmiech, kiedy pies wiewiórki płoszy, czy ktoś im rzekł, że lat bieg, lat bieg, lat bieg. Tam z ufnością tak olbrzymią on, ona wszyscy. Przez trawniki nowego domu stół taszczący, kilim, dwa foteliki. Co najlepszego w życiu zgromadzili? Czy ktoś z nich zgadł, że bieg lat? On, ona, wszyscy, sopran, tenor, bas, ulubione ich piosenki, świece wbrew cieniom jasne, wbrew dniom żywe dźwięki. Czy ktoś im rzekł, że lat bieg, lat bieg? Ci na polanie w dzień gorący, chłopcy, dziewczęta, obróz w cieniu, śniadanie wydobyte z koszy i w rozbawieniu śmiech, kiedy pies wiewiórki płoszy, czy ktoś im rzekł, że lat bieg, lat bieg? Czy ktoś z nich zgadł, że bieg lat, bieg lat?
Witold Gadowski, reporter, awanturnik, jak pan sam mówi o sobie, autor dobrze sprzedających się książek, Wieża komunistów i Smak wojny, ale i poeta, czyli dusza liryczna, ale i aktywny bloger, dziennikarz pisma w sieci, dziennikarz śledczy, zapuszczający się w gąszcz manipulacji, demaskujący kulisy wielu światowych wydarzeń, na przykład na Bałkanach, które stanowią miejsce akcji książki Smak wojny. Ale zanim opowie pan o swoim bohaterze, Andrzeju Brennerze, tym razem na Bałkanach, zacznijmy od Ukrainy, ponieważ wszyscy o tym mówimy, jesteśmy tymi wydarzeniami poruszeni.
Ukraina to starcie zrewoltowanych kozaków i wolnych ludzi z zachodniej Ukrainy z Ukrainą wschodnią.
Prorosyjską,
w której powszechniej używa się języka rosyjskiego niż ukraińskiego. No i to, co dziś tam się dzieje, to pokazuje taką zaciekłość, jaka w narodzie ukraińskim istnieje. To nie są ludzie, którzy w wersji light będą protestować. I dlatego nas to tak szokuje, bo my już nauczyliśmy się żyć po europejsku. Czyli wszystko w wersji light. Jakiś mały proteścik, jakiś mały sprzeciw i tyle. A tam to wszystko rozgrywa się na poważnie.
Zanim weszliśmy do studia, rozmawialiśmy o 56 roku w Poznaniu. Mówił pan, ten Majdan to wasz 56 rok.
Tak mi się to skojarzyło. Pamiętam obrazy z filmu fabularnego o Poznaniu 56 roku, ale także z dokumentalnych migawek, relacji, filmów. I ten Poznań 56, wtedy mnie to bardzo szokowało, a dziś widzę Ukrainę i widzę to, co tam się dzieje i widzę te same sceny. Tak się walczy o wolność.
Myślałam o agentach, którzy tam na tym terenie działają i pociągają za sznurki. Też tak się przypuszcza przecież.
To jest bardzo ciekawe. Ja poznałem szefa SBU, czyli mówiąc krótko, służb specjalnych Ukrainy za czasów Julii Tymoszenko, Oleksandra Turczynowa, wówczas już wyrzuconego ze służby państwowej. I niedawno widzę go w migawce na Majdanie. No, utył trochę, ale jest po stronie manifestantów. To pokazuje, jak to nie jest to wszystko takie proste. Turczynow, były szef służb specjalnych, jest na Majdanie, jest po stronie manifestantów. Oficerowie Berkutu, którzy przeszli na stronę manifestantów, no dziś wspierają manifestantów swoim doświadczeniem i umiejętnościami. No i teraz wyznaczyć granicę pomiędzy tym, co jest zdradą, a co jest walką o wolność, jest bardzo trudno. To, no, tam trzeba być po prostu. Ja oczywiście jestem całym sercem po stronie tych biednych ludzi, którzy tam cierpią i walczą o wolność, ale to jest sytuacja takiego garka, z którego nie wypuszczano długo pary. Prawdopodobnie my mielibyśmy taki Majdan, gdyby nie otwarcie granic. Gdyby nie to, że 2 miliony ludzi wyjechało z Polski na emigrację. Bo dziś mielibyśmy 2 miliony niezadowolonych, dynamicznych ludzi w Polsce i mielibyśmy pełne ulice i place protestów. Ukraina jest zamknięta. Ukraińcy, żeby wyjechać, muszą mieć wizy. No więc ten garnek się gotuje, para nie uchodzi. No i tak to się skończyło.
Jako dziennikarz śledczy osłania pan kulisy działania WSI w Polsce. Handel bronią, przestępczość paliwową, kontakty z GRU. No, to są tereny takie dosyć trudne dla dziennikarza.
Ja wychodzę z założenia, że życie może przebiegać dwoma torami. Jeden tor to jest takie wygodne życie, w którym jest sporo pieniędzy i można się sycić takim sybarytyzmem. A drugi tor to jest życie, które smakuje. Oczywiście ten smak może być różny. Czasem to jest smak wojny. Ale jakoś bardziej odpowiada mi życie, w którym o coś chodzi. I to jest górnolotne, co mówię, ale tak na praktykę przekładając na każdy codzienny dzień, to ja staram się spełniać taką misję dziennikarza tak jak ja ją sobie wyobraziłem. Dziennikarz musi być po stronie słabszych, musi być po stronie skrzywdzonych i musi być pokorny wobec prawdy. A jeżeli ta prawda jest trudna, no to tym gorzej dla trudności. Więc tak to sobie idealistycznie wymyśliłem. Tak staram się uczyć moich studentów na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie. Psuję ich w ten sposób. Potem nie mają pracy, potem mają dużo kłopotów. Ale jak ich spotykam po latach, to mówią, że fajnie, że tak się lepiej żyje.
No bo można być Andrzejem Brennerem, który, mam wrażenie, jest pana alter ego. To jest bohater i wieży komunistów, i smaku wojny. No ale można być na przykład Latkowskim.
No znam Sylwestra Radkowskiego. Zresztą jak się pracuje w tym zawodzie jakiś czas, to się już chyba wszystkich zna i o wszystkich ma opinię. Jest taki model kariery dziennikarskiej, który był zapoczątkowany w TVN-ie, a teraz już w innych mediach także, że przestępcy wychodząc z więzienia stają się dziennikarzami, a często dziennikarzami śledczymi. Był taki przykład Jacka Bazana z telewizji TVN, który był z rzeźbieszkiem, bandytą, rakietierem. Odsiadywał wyrok, wyszedł i był dziennikarzem programu Superwizjer. I nawet był laureatem nagrody Grand Press za dziennikarstwo śledcze.
Ale pan też był tej
tak,
nagrody laureatem.
Też pracowałem w TVN-ie, więc stąd wymieniam tą postać, powiem, nie darzyłem tej postaci sympatią. Ale co do Latkowskiego, jest to sympatyczny człowiek, ale żeby go przeniknąć, to naprawdę bardzo trudne zadanie i ja tego nie potrafię.
No bo to dosyć szokujący ten życiorys, jeżeli tak. Nie znało się go i znało się działalność Latkowskiego i to, o czym mówi.
Niepokoi mnie to, że jest naczelnym liczącego się tygodnika.
Bo to opiniotwórczego.
Trochę opiniotwórczego, bo to trochę niebezpieczne.
Czym jest dla pana, dziennikarza śledczego, pisanie powieści? Tematy są z kręgu pana publicystycznych zainteresowań. A więc czy chodzi o pozyskanie nowego czytelnika, który te pana przemyślenia w formie powieści łatwiej przyswoi?
Ja jak w takich trudniejszych momentach to staram się gdzieś wyjechać i przemyśleć parę spraw. I jak po raz kolejny wyrzucono mnie z kilku redakcji, to siedziałem sobie nad strumieniem i patrzyłem, jak płynie woda. I widziałem, jak ta woda się załamuje na kamieniach, ale jednak przecieka. I pomyślałem sobie, że to jest najlepsza strategia. Po prostu trzeba być jak woda i mimo przeróżnych zapór i tam przepływać. Skoro wyrzucili mnie z różnych redakcji, skoro nie chcą moich reportaży i dokumentów w polskich telewizjach, to pomyślałem sobie, że będę pisał książki. Bo ten rynek jest otwarty i w ten sposób zrobię im psikusa. To, co mam do powiedzenia, powiem w tych książkach. No i tak to się stało.
Posłuchajmy fragmentu powieści Witolda Gadowskiego Smak wojny.
Brenner oparł się o drzewo i spojrzał na ufortyfikowane domy albańskich rodzin, które obsiadły place otaczające łagodne wzgórza na południowym krańcu Prisztiny. Słodkawa woń gnijących odpadów kręciła go w nozdrzach. Od czasu wybuchu albańskiej rebelii nikt nie sprzątał ulic tego dziwnego miasta, upstrzonego albańskimi cegłami i socjalistycznymi blokami z epoki Józefa Broza Tita. Przypomniał sobie moment, gdy senny i uwędzony papierosowym dymem po raz pierwszy wjechał do stolicy Kosowa. W pamięci szczególnie utkwił mu obrazek kilkuletnich smagłych chłopców, skaczących na główkę do niewielkiej glinianki wypełnionej cuchnącą wodą. Żar z nieba i murzyńskie harce zaniedbanych albańskich chłopców. To miasto już zawsze będzie mu się kojarzyło z wszechobecnymi dziećmi, które same musiały dbać o swoje sprawy. Te dzieci opanowały większość ulic Prysztyny i ustanowiły na nich swoje pajdokratyczne prawa. Wiele z nich mówiło w kilku językach. Kiedy i gdzie potrafiły się tego nauczyć? Tego żaden przybysz nie był w stanie rozgryźć. Albańska tajemnica wisiała w powietrzu, zwiastowała coś gwałtownego, obcego. Coś, czego Słowianin, przybysz z północy, nie zdołałby zrozumieć. Brenner już po godzinie pobytu w Prysztynie czuł, jakby każdy jego krok obserwowały czyjeś przenikliwe oczy. Nigdzie jednak nie przyłapał spojrzenia, które należałoby do któregoś z mijających go ludzi.
ta pierwsza książka, Wieża komunistów, powieść no, sensacyjna, z wątkami i postaciami mającymi swoje realne odniesienia. No, jest to powieść o fozie, o ogromnej aferze z czasów PRL-u. I tę książkę rozpoczyna cytat: tym, którzy wiedzą, jak jest i myślą, znaczy nie tyle cytat, co dedykacja, prawda? Tym, którzy wiedzą, jak jest i myślą, że są sami. To ma pewnie rodzić nadzieję, że nie są sami. Ja bym powiedziała, najczęściej jednak są sami, a przeciwko sobie mają ogromne pieniądze, układy i bezwzględność przeciwnika.
No tak. Na pozór mogłoby się tak wydawać, ale wydaje mi się, że życie jest sprawiedliwe, tylko w takim dłuższym okresie. I życie samo wymierza sprawiedliwość tym, którzy nagrzeszą. Więc tu bym się nie zamywał. Ja widzę duży optymizm w tej dedykacji, dlatego że ta mniejszość, która jest nieuczciwa, która stara się zawłaszczyć jak najwięcej i opanować kraj, stara się wytworzyć wrażenie, że ci, którzy myślą inaczej, są sami, są w mniejszości. A to nieprawda. Ja dużo jeżdżę po kraju i spotykam się z bardzo wieloma ludźmi. I widzę, że ludzi, którzy myślą tak jak ja i wiedzą więcej ode mnie, jest bardzo wielu. Jest ich większość.
Więc, ale cicha większość.
Cicha większość, ale ta cicha większość to jest taka mysz, która kiedyś ryknie. I wtedy się okaże, kto jest kim. Na Ukrainie właśnie to się dzieje.
No teraz porozmawiajmy o książce Smak wojny. Bohater ten sam, Andrzej Brenner, dziennikarz, niezależny, knombrny i uwikłany w wydarzenia wojny bałkańskiej, ale też tym razem dziennikarz zakochany w pięknej Serbce, a więc jest też wątek taki ludzki, jeżeli zważyć, że wojna jest nieludzka. A skąd u pana taka znajomość Bałkanów i tamtejszych realiów?
To się wzięło z przypadku. Na początku lat 90. usłyszałem o prowincji Kosowo i Metochia. I tak mnie zaintrygowała ta nazwa, że postanowiłem tam pojechać i zobaczyć, co to jest. No i pojechałem. I tak się zaczęło. I potem zacząłem jeździć na te Bałkany przez całe lata 90. Często tam przebywałem. Mam tam wielu przyjaciół po wszystkich stronach konfliktu.
Czyli Albańczyków też?
Albańczyków, Serbów, Chorwatów, Bośniaków. Właściwie nie mam przyjaciela w Słowenii, ale Słowenia jest najspokojniejszym krajem bałkańskim.
Im się udało.
Im się udało. Kupili sobie po prostu wolność. Byli najbogatszą prowincją. Tam 6 dni trwała tak zwana wojna i czołgi zawróciły. Więc za wyjątkiem Słowenii, chyba w każdym kraju związkowym mam kogoś, z kim się przyjaźnię, albo przynajmniej kogoś znajomego. I tak to sobie oglądałem i te Bałkany do dziś wydają mi się dużo ciekawsze niż cała Europa Zachodnia, która mnie nie interesuje zupełnie. Ponieważ tam się dużo więcej dzieje, dużo jest więcej tajemnic, mniej jest takiego przewidywalnego konsumpcjonizmu.
No i do tego mieszanka, niebywała mieszanka kultur.
Tak, kultur, religii, narodów. Gdyby tak policzyć skrupulatnie, to tam jest ponad 20 narodów na terytorium byłej Jugosławii. To naprawdę niezwykłe.
To było to zarzewie?
To było wojny? to zarzewie wojny, ale oczywiście zarzewiem wojny była też polityka wielkich mocarstw. Przede wszystkim Niemiec. To Niemcy rozpętały wojnę na Bałkanach. I to dzisiaj nie waham się tego powiedzieć, bo konflikt z Chorwacją był wyraźnie sterowany i podsycany przez Niemcy, przez politykę niemiecką. Oczywiście dzisiaj, gdyby tu siedział ambasador Niemiec, to by powiedział, że wierutnie kłamie. Ale to wywiązałaby się ciekawa dyskusja, musielibyśmy mówić o różnych szczegółach. Natomiast tam zaangażowały się wszystkie możliwe siły światowe, o czym nie wiemy, albo powszechnie nie wiemy, chociaż to dziwne, bo przecież Bałkany są bardzo blisko i to są Słowianie i my tak strasznie mało interesujemy się pokrewnymi nam ludami.
Nie pamiętamy, że stamtąd Cyryli metody na przykład prowadzili, prawda, z Macedonii.
To wina mediów, ale mało wiemy o tym, że na południu Kosowa, w okolicach miasta Ferizaj, znajduje się największa lotnicza baza amerykańska w Europie. To jest
miejsce. Czyli Amerykanie coś wygrali dla siebie.
Amerykanie chcieli wejść na Bałkany, bo to jest miękkie podbrzusze Europy. No i mają tam największą bazę, większą niż Bolzano. Mają tam prawie dywizję wojska i obszar, no, który można by porównać z małym polskim powiatem, który jest wyłączony zupełnie spod jurysdykcji Kosowarów.
Tym samym odcięli Rosję od tego terenu.
Odcięli Rosję, która tradycyjnie tam była. Wcześniej tam była Turcja, która była w konflikcie z Rosją, więc to wszystko naprawdę jest beczka prochu.
No ale Serbowie stracili też bezpowrotnie, jak wydaje się, swoje Kosowo.
Serbowie stracili kolebkę swojego państwa, bo Kosowe Pole, czyli taka duża łąka na północ od Prysztyny, jest kolebką państwa serbskiego. Tam się odbyła największa bitwa z Turkami, rycerstwa serbskiego. I Kosowo jest takim gniezdem serbskim. Więc Serbowie nigdy nie pogodzą się z utratą Kosowa. Kilka dni temu w Warszawie odbyła się duża manifestacja pod hasłem Kosowo jest serbsko. Przypadkowo nie byłem na niej, bo akurat miałem inne obowiązki, ale przyjechali do mnie przyjaciele z Serbii tym razem i chcieli mnie zabrać na tą manifestację. Pojechałbym, bo uważam, że Kosowo niesłusznie zostało zabrane Serbii. Wszystko się źle skończy. Dopóki tam będą stacjonować wojska rozjemcze, no to oczywiście ten sztuczny stan będzie trwał. Ale w momencie, kiedy z Bałkanów wyjdą wojska rozjemcze, a taki stan może nastąpić nawet za rok, to wtedy mamy gotową wojnę w Bośni, gdzie Chorwaci będą się ścierać z muzułmanami, a od północy znowu pojawi się problem Serbskiej Republiki w Pale. Będziemy mieć wojnę w Macedonii, gdzie stosunki między Albańczykami z północy Macedonii, a Macedończykami są już w tej chwili na krawędzi wojny.
I gdzie jest duża bieda.
Gdzie jest duża bieda. I będziemy mieć wojnę w Kosowie, będziemy mieć wojnę na południu Czarnogóry. Więc jak widać, jak na takim małym terytorium, tam ognisk konfliktu jest bardzo dużo.
Dziennikarz, bohater Smaku Wojny wybrał jako obiekt swoich westchnień i miłości Serbkę. W naszym odbiorze europejskim, i nie tylko chyba, Serbowie w czasie wojny zapisali się strasznie. Milošević, Karadžić. To byli ci ludzie, którzy mieli krew na rękach, ale na przykład ja tutaj miałam okazję rozmawiać o sprawach serbskich z kolegą, który pracował na Uniwersytecie Poznańskim, był pół Serbem, pół Polakiem i on mówił, to nie jest tak, to nie jest tak. Cały czas mi to powtarzał. No to jak tam było faktycznie?
Źródłem kłopotów Serbów jest Milošević. On był typem takiego starego pierwszego sekretarza komunistycznej partii i nie docenił roli mediów w nowoczesnym konflikcie zbrojnym. W momencie, kiedy Chorwaci byli obsługiwani przez wielką amerykańską agencję Radarfin, Serbowie nie uprawiali żadnego PR-u. Podobnie było w Kosowie, gdzie Radarfin działał po stronie Albańczyków. Podobnie było w Bośni, gdzie Arabia Saudyjska opłaciła dwie duże agencje PR-owe dla Ali Izetbegovicia. To wszystko, co my wiemy o konflikcie bałkańskim, w większości to są medialne kłamstwa. Te obrazy, które
zostały... Będą kiedyś zweryfikowane?
Ja myślę, że tak, bo prawda ma to do siebie, że często wychodzi na jaw, chociaż po latach. Ja nie rozgrzeszam Serbów, bo absolutnie Serbowie dokonywali zbrodni w czasie tej wojny, ale takich samych zbrodni dokonywali Bośniacy, Takich samych zbrodni dokonywali Albańczycy i takich samych zbrodni dokonywali Chorwaci. I tak na przykład proces Ante Gotowiny, który toczy się przed Międzynarodowym Trybunałem, już nie jest nagłaśniany. Ante Gotowina był dowódcą chorwackiej wojennej organizacji.
I też nie był aniołem.
No nie był, skoro ma proces jako zbrodniarz wojenny. Chociaż w Chorwacji uchodzi za bohatera narodowego. Franjo Tudjman, gdyby nie umarł, miałby dzisiaj proces. To był dyktator chorwacki.
Powiedziałam, że pan jest poetą i tutaj nawet w takiej prozie jak Smak wojny, to niektórzy mówią męska proza, też pojawia się wiersz.
Aha, no to taki ten wiersz jest trochę taką kopiną z mojego ukochanego miasta Krakowa pod tytułem Czas się kończy. Piję kawę. Czuję, jak trawi dobrze wykarmiony brzuch miasta. Kraków, linia AB. A właściwie wszędzie. Przechodzą, celebrują swoje puste oczy. Tak to już będzie wyglądało. Świat zniknie bezszelestnie. Koniec zakradnie się jak łasica po uduszone pisklęta. Najśmieszniejszy jest jednak fakt, że to zupełnie nie zmienia handlowych negocjacji, zdrad i łysienia podstarzałych lowelasów. To taki wiersz, który napisał bohater Smaku wojny Andrzej Brenner, obserwując Kraków, bo nie mógł pojąć, jak tak blisko rzezi, która się odbywa na Bałkanach, istnieje miasto spokojne, leniwe, celebrujące własne pseudoproblemy, ale w którym żyje się po prostu bardzo spokojnie, bardzo bezpiecznie.
Pan w tym mieście żyje.
Ja w tym mieście żyję, ja to miasto kocham, chociaż nie jestem z Krakowa, ale...
Z Zakopanego.
Z Zakopanego, ale ponad 30 lat już jestem na emigracji w Krakowie. Kocham Kraków, ale jednocześnie go nienawidzę często za wady, które posiada. Uważam, że to jest jedyne miasto w Polsce, które tak działa. Nie znam innego miasta, ale chyba znam już wszystkie miasta polskie, które by tak działało. Tak sennie, dziwnie. Trochę tak jak w rzeczy Andrzeja Wajdy z biegiem lat, z biegiem dni, gdzie się marnotrawi talenty, piękne pomysły i epopeje rozgłasza po kawiarniach, ale rano już jak się wyczeźwieje, to się o tym zapomina. To jest niezwykłe i w Krakowie to ciągle jest taki duch.
Ale może gdzieś te pomysły zostają i to jest ta energia, która płynie z miasta.
Gdzieś te pomysły zostają.
Jeszcze do tej książki, wracając Smak wojny, tu jest taka ciekawa okładka. To jest Kosowo? Co to jest?
To jest rysunek Staszka Dzięcioła, nocnego portiera z Akademii Muzycznej w Krakowie, który jest ślusarzem, który nie ma żadnego wykształcenia plastycznego, ale ja uwielbiam jego grafiki, które on rysuje tak od niechcenia, z potrzeby serca właściwie. I obie książki, które wydałem, obie powieści zdobią okładki z jego rysunkami. Pierwsza, Wieża Komunistów, pierwsza okładka, która została ocenzurowana przez Pałac imienia Stalina w Warszawie, miała piękny wizerunek wieży Babel w kształcie Pałacu imienia Stalina, czyli Pałacu Kultury i Nauki. Piękny wizerunek. I teraz druga okładka jest absolutnie antysprzedażowa. Wydawnictwo mi mówiło, że taką okładkę nie może dać, bo ona jest antysprzedażowa, antymarketingowa. Ale ja się uparłem, bo uznałem, że właśnie Stasiu narysował jeden ze swoich snów, jak mi opowiadał. Bo ja mu najpierw opowiadałem o wojnie na Bałkanach dużo, a potem Stasiu do mnie zadzwonił, mówi, przyśniło mi się i muszę ci to narysować. No i narysował mi. I ja uznałem, że to będzie okładka tej książki, nawet jeżeli ona będzie się gorzej sprzedawała.
To tak jakby były echa Drohobycza.
Tutaj. Trochę może tak. Natomiast ten Stasiu jest niezwykłym człowiekiem. To niezwykły artysta, który z duszy jest artystą. Natomiast nie ma żadnego zadęcia i przekonania o sobie, że jest artystą. Teraz maluje ikony, pisze ikony. Właściwie piękne ikony. Mam nadzieję, że mi którąś podaruje albo kupię od niego.
to jeszcze zakończmy planami. Jakie ma pan plany? Bo jest Wieża komunistów, Smak wojny, a ta trzecia książka. To
trzecia książka będzie ostatnią częścią tej trylogii i będzie o Smoleńsku. To będzie już... to będą nasze czasy, dlatego że chciałem w tej takiej książkowej trylogii sportretować ostatnie 20 parę lat naszej wolności, tak zwanej III Rzeczpospolitej. I to się zaczyna właśnie w wojnie na Bałkanach, lata 90. Potem mamy zmagania bohatera z dużą aferą gospodarczą. No i koniec to będzie zetknięcie naszego bohatera ze Smoleńskiem. Co z tego wyjdzie? Aż się sam boję, bo to jest tak trudny temat, że nie wiem, co z tego wyjdzie, ale tak, bardzo mnie to podnieca, że sobie postawiłem taki cel. No i troszkę dokumentuję, troszkę już piszę. Ale oprócz tego, ponieważ zrobiłem film razem z Maćkiem Grabysą o mafii handlującej organami międzynarodowej, który rozgrywa się w Mołdawii, w Turcji i w Izraelu, za ten film dostaliśmy kilka poważnych nagród. Postanowiliśmy pieniądze z tych nagród przeznaczyć na nowy film dokumentalny, który też wyślemy na festiwale i którym też będziemy bulwersować, mam nadzieję, wiele mieszczańskich opinii. Będzie to film o Kosowie, o państwie, które nie istnieje. Będziemy się starali pokazać taki obraz Kosowa, jakiego jeszcze nikt nie zna. To też mnie troszkę grzeje, jeżeli chodzi o takie plany. Poza tym Maciek robi doskonały cykl w tej chwili o prześladowaniu chrześcijan. Był już w Syrii, był w Bejrucie, był w Egipcie, był we Francji, co wspomina jako najtrudniejsze doświadczenie z tych podróży. I teraz jedzie do Pakistanu i wszędzie tam kręci filmy o prześladowaniu chrześcijan. Chcemy pomóc w tym, żeby stworzył serię takich filmów, żeby można je było wydać, bo uważam, że to jest bardzo ważne.
Te nagrody dla dziennikarzy i dla reportaży, filmów, które są niepokorne, niepoprawne politycznie, rodzą optymizm, że jednak ludzie mają taki instynkt samozachowawczy, że zawsze będziemy dążyli do prawdy jako ludzki gatunek, bo jak to inaczej wytłumaczyć?
No to jest właśnie leitmotivem naszej rozmowy, że cały czas mówimy o tym, że prawda jednak wygrywa. Może nie od razu, trzeba być cierpliwym. Z filmem Mitzwa o mafii handlującej organami poszedłem do Telewizji Polskiej, do pana Andrzeja Godewskiego, wiceszefa Jedynki, i mu zaproponowałem za darmo ten film. Ale oczywiście nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Zostałem kompletnie zlekceważony. I wtedy z wielkim entuzjazmem kupiła od nas ten film Telewizja Planet. I w Telewizji Planet do tej pory jest on emitowany. Dzięki temu, że Telewizja Planet kupiła ten film, film znalazł się już w głównym konkursie na kilku światowych festiwalach. W Monte Carlo, w Cancun, w Teheranie, w Doha. Dostał jedną z głównych nagród na festiwalu w Kiszyniowie. Dostał główną nagrodę festiwalu Human Dog. Teraz dostał nagrodę imienia Dziewanowskiego SDP-u. Czyli można powiedzieć, istnieje życie poza TVN-em, Polsatem i TVP.
I tym stwierdzeniem może zakończmy naszą rozmowę, dodając, że istnieje życie w ogóle poza telewizją również.
I pozagrobowe także.
Też.
No bardzo to dziękuję.
Dziękuję pięknie. Witold Gadowski był naszym gościem. Ukraina jest zielona, śpiewa Grzegorz Tomczak, a my, Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko-Malcher, kłaniamy się, kończymy spotkania z kulturą.
Wspomnienia uleciały gdzieś za góry hen. Zwiędły, zbladły, poszarzały jak weselny tren. Uleciały tak jak trzeba na zielone łąki nieba. Choć brakuje ich, to jedno wiem. Uleciały tak jak trzeba na zielone łąki nieba, choć brakuje ich, to jedno wiem. Ukraina jest zielona w dole i na nieboskłonach, od Prypeci aż po Lwów Boże, jakbym chciał tam pojechać znów, żeby spotkać na pagórcach w Drohobyczu Bruno Schulza, poznać jeden z jego snów. Boże, jakbym chciał tam pojechać znów. Jeszcze poroch w każdej mowie znaczy rzeczny próg. W Stryju i w Stanisławowie ten sam mieszka Bóg. Niech wspomnienia tak jak trzeba razem z deszczem spłyną z nieba i ostudzą żar gorących głów. Niech wspomnienia tak jak trzeba razem z deszczem spłyną z nieba i ostudzą żar gorących głów. Ukraina jest zielona w dole i na nieboskłonach od Prypeci aż po Lwów. Boże, jakbym chciał tam pojechać znów, żeby spotkać na pagórcach w Drohobycz Bruno Schulza, poznać jeden z jego snów. Boże, jakbym chciał tam pojechać znów. Kraina jest zielona w dole i na nieboskłonach od Prypeci aż po Lwów. Boże, jakbym chciał tam pojechać znów. Kraina jest zielona. Jakbym chciał tam pojechać znów.